państwa. Zagwarantowanie dostępu do złóż jest podstawowym zadaniem spółki, tak by mogła stać się naprawdę liczącym graczem branży paliwowej w Europie Środkowej. Niewykluczone, że w Płocku przerabiana będzie ropa pochodząca z Iraku. Strategia dostaw ropy naftowej do Polski jutro w naszym dzienniku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wydłużenie urlopów macierzyńskich w tym roku o 2 tygodnie, w przyszłym o 4. Docelowo będą dłuższe urlopy macierzyńskie, czytam w naszym dzienniku. Sprawa dotyczy około 200 tysięcy postępowań rocznie, które mogłyby zostać usprawnione, a teraz ciągną się nawet po 2 lata. Przyspieszenie i uproszczenie procedur, a w efekcie szybsze osądzenie i ukaranie winnych przestępstw o charakterze chuligańskim, zakłada przedstawiony przez Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości, projekt zmian w kodeksie karnym. Wyrok w 3 dni. Radio Maryja ku społeczeństwu szans. Skoro katolicy byli w minionym systemie przez kilkadziesiąt lat obywatelami drugiej kategorii, to najwyższy czas, by przestali być dyskryminowani. Ksiądz Waldemar Kulbat w naszym dzienniku. Kolejne rządy SLD uprawiały kreatywną księgowość przy konstruowaniu rocznych budżetów państwa. Sztucznie poprawiały wskaźniki finansowe, ukrywając wydatki. W jutrzejszym naszym dzienniku miny zostawione przez SLD. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja, którzy są teraz razem z nami. Mamy już nowy dzień, jest bowiem 5 minut po północy, wtorek 10 stycznia roku pańskiego 2006. Ten dzień rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj przypada rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Brochiczynie. Patronują nam także święty Grzegorz z Nyssy. Żył w latach 355-395. Młodszy brat świętej Makaryny oraz świętego Bazylego Wielkiego. Początkowo był nauczycielem retoryki, później pod wpływem braci został zakonnikiem, a następnie biskupem Nyssy. W roku 376 Arianie zmusili go do opuszczenia diecezji i przez 2 lata przebywał na wygnaniu. Po śmierci Bazylego kontynuował jego dzieło, co zyskało mu duże uznanie w kościele. Uczestniczył w soborze w Konstantynopolu w roku 381, pozostawił bogatą spuściznę pism ascetyczno-mistycznych, dogmatycznych i egzegetycznych. Święty Wilhelm z Bursz, biskup, urodził się w Artel w 1135 roku, skończył studia teologiczne i został kanonikiem katedry Sezon i Paryża. Zrezygnował jednak z kariery kościelnej i wstąpił do cystersów w Pontigny. Wkrótce wybrano go przychorem, a następnie opatem. W 1200 roku powierzono mu biskupstwo w Bursz. Walczył z herezją Katarów, Albigensów, zmarł w roku 1209. 9 lat później Honoriusz III wpisał go do katalogu świętych. Relikwie złożono w katedrze w Bursz, ale uległy zniszczeniu podczas rewolucji francuskiej. Błogosławiony Grzegorz X, papież Arezzo Toskania, pochodził z możnej rodziny Viscontich z Piacenzy. Jako diakon był zaufanym współpracownikiem kardynała Pecorary. Później został archidiakonem w Liège. W tym czasie uzupełniał studia teologiczne na Uniwersytecie Paryskim, gdzie zetknął się z Bonaventurą, Tomaszem z Akwinu, Ludwikiem IX oraz przyszłymi papieżami Klemensem IV i Innocentem V. Wezwany do głoszenia krucjaty wyruszył na wschód. Jego pragnieniem była chrystianizacja Tatarów. W 1271 roku wybrano go na stolicę Piotrową, jednak nie zrezygnował z pielgrzymowania do Jerozolimy i dopiero w 1272 przyjął święcenie kapłańskie z sakrę i tiarę papieską. Z wielkim oddaniem służył Kościołowi, próbował zorganizować nową krucjatę, dążył do pojednania z Kościołem Wschodnim i przeprowadzenia reform wewnątrzkościelnych. W tym celu zwołał w 1274 roku Sobór do Lyonu. Efekty były jednak mizerne. W drodze powrotnej do Rzymu zachorował i zmarł w Arezzo w 1276 roku. Klemens XI potwierdził jego kult, a Benedykt XIV wpisał wspomnienie do martyrologium. Na dobry początek może jeszcze zakolędujmy razem.
Do Betlejem.
Dzisiaj spróbujmy tak wspólnie zastanowić się nad sprawami, które otaczają nas na co dzień. Może takich kilka tematów podam. Otóż jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, obecny rząd złożył projekt z wydłużenia urlopów macierzyńskich, także już została podpisana ustawa na temat świadczeń rodzinnych, tak zwane becikowe, które przewiduje, że zasiłek w wysokości 1000 zł otrzymują te mamy, u których dochód w rodzinie nie przekracza 504 zł na osobę, w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym 583 zł. Kolejny projekt czeka na podpisanie, projekt Ligi Polskich Rodzin. Także niektóre partie mówią o tym, aby jeszcze wydłużyć urlopy macierzyńskie i cały ten pakiet świadczeń ustaw prorodzinnych jest wdrażany. Owszem, są jakieś dyskusje, spory czasami, czy urlopy mają być dłuższe, czy mają trwać 22 tygodnie, czy 26 tygodni, czy becikowe ma dotyczyć wszystkich matek, czy też tych, które mają określony mały dochód w rodzinie na osobę, ale to już są spory czysto takie techniczne, drugorzędne. Ważne jest, że te pakiety ustaw prorodzinnych wchodzą w życie, że funkcjonują. Ale z kolei, gdy czyta się różne gazety, gdy na przykład dzisiaj oglądałem program informacyjny jednej z telewizji komercyjnych, to z głosu spikerki w tym programie mogłem dowiedzieć się, że to jakaś katastrofa dla Polski, że są takie ustawy. Można się zacząć pytać właściwie, gdzie my żyjemy i jak to jest, że z jednej strony życie w trudnych warunkach materialnych tak doskwierające wielu przez minione lata, tak doskwiera, a że chcemy zmiany tego. Z drugiej zaś strony w telewizji komercyjnej, jednej z telewizji komercyjnych dowiaduje się, że próba zmiany tego, chociażby te ustawy prorodzinne, czy też ustawy o podwyższeniu rent i emerytur, to katastroficzne pociągnięcia populistyczne rządu, to są pociągnięcia, które rozchwieją finanse publiczne i tak dalej. Zatem pytanie jest następujące, czy jest w nas jeszcze takie jakieś wyczucie, tak w nas, zwykłych obywatelach, czy mamy takie wyczucie, co jest rzeczywiście prawdziwe, dobre, natomiast jak daleko możemy ocenić, jak daleko te media, niektóre media komercyjne, niektóre media liberalne, jak daleko one odeszły w ogóle od tego zwykłego, prostego człowieka, który na co dzień boryka się ze swoimi problemami. Bo przecież, takie jest moje zdanie, może ono jest błędne, może ktoś mnie z tego błędu wyprowadzi. Wmawianie ludziom z ekranu telewizora czy ze szpalt gazet, że oto źle się dzieje, bo podwyższą wam, drodzy emeryci, podwyższą wam emeryturę I to nie jak rząd Leszka Millera o 3,50, ale trochę więcej. Też nie o 7, może więcej. Wmawianie ludziom, że jest to chwyt populistyczny, że jest to coś złego, no to jest dla mnie jakaś paranoiczna sytuacja. Próba udowodnienia matce, która właśnie urodziła dziecko i zapewne gdzieś pośród tej wielkiej radości też martwi się o to, skąd weźmie wózek dla dziecka, za co kupi pieluszki, jakieś, prawda, kosmetyki, ubranka i tak dalej. Wmawianie matce, że ten 1000 zł, który dostaje, to jest zło, to jest źle, że ona dostaje ten 1000 zł zasiłku. To jest jakieś pomylenie pojęć, pomieszanie z poplątaniem. To jest moje zdanie. Nie, może ja się mylę, może to rzeczywiście ja mam poplątane poglądy na rzeczywistość. To być może, że ktoś ze słuchaczy zadzwonił łaskawie i jakoś rozjaśni mi umysł, który może jest tak zaciemniany. No i druga sprawa. Jak to jest z tymi hipermarketami? Otóż mamy taką depeszę Polskiej Agencji Prasowej. Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Wielkie Sieci Handlowe uważa, że właściciel sieci sklepów Biedronka, firma Hieronimo Martins Distrybucja, szkaluje dobre imię stowarzyszenia oraz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o jego działalności. W poniedziałek, czyli też wczoraj, powiadomił prokurator okręgowy w Olsztynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Hieronimo Martins Distrybucja. Poinformował o tym Polską Agencję Prasową mecenas Lech Obara, reprezentujący stowarzyszenie. Według niego zarząd Hieronimo Martins Distrybucja podał nieprawdziwe informacje o stowarzyszeniu w płatnych ogłoszeniach, które okazały się w listopadzie w Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Wyborczej, tygodnikach Wprost i Newsweek. Jak podaje Obara, stowarzyszenie poczuło się urażone fragmentem oświadczenia, w którym zarząd napisał, iż stowarzyszenie wykorzystuje do swojej medialnej egzystencji śmierć jednej z pracownic sklepu Biedronka w Ustce, pani Anety Glińskiej i jej tragedii jej rodziny. Jak podał mecenas Obara, według lekarzy przyczyną śmierci pani Anety Glińskiej, która pracowała jako kasjer-sprzedawca w Biedronce w Ustce, było pęknięcie tętniaka mózgu. Do śmierci mogła się przyczynić ciężka praca w sklepie, wyładowywanie tirów oraz przewożenie towarów na wózkach ręcznych do sklepu, powiedział Obara. Podkreślił, że ma na to stosowne ekspertyzy lekarskie. Natomiast rzecznik Hieronimo Martins Distrybucja, Paweł Tymiński, napisał niedawno w oświadczeniu skierowanym do Polskiej Agencji Prasowej, że Hieronimo Martins Distrybucja S.A. nie zamierza zawierać żadnego porozumienia ze stowarzyszeniem reprezentowanym przez Lecha Obarę, zarówno w sądzie, jak i poza nim. Stoimy na stanowisku, że stowarzyszenie ma na celu wyłącznie wyłudzenie pieniędzy od naszej firmy, nie zaś obronę prawdziwych interesów byłych pracowników, którzy niejednokrotnie wprowadzani są w błąd, napisał Tymiński. No i tutaj znowu pytanie, jak to jest? No z jednej strony mieliśmy takie głośne sprawy, gdzie sąd pracy właśnie w sklepie Biedronka, zdaje się, w Elblągu, przyznał odszkodowanie jednej z pracownic, bo okazało się, że wypracowała wiele nadgodzin, a te nadgodziny nie były wpisywane do grafika. Okazało się, że mechanizmy, stosunki pracy, jakie panują wewnątrz tegoż, to nie może nie jest hipermarket Biedronka, to jest jakieś tam określenie inne tego sklepu, są bardzo drastyczne. Kierownik może wymagać od pracowników ponadludzkich wysiłków, nie zważając na to, czy są chorzy, czy też nie. Jeżeli nie ma ich pracy, to są surowe konsekwencje. Na przykład ktoś złapał grypę, ma 38 stopni gorączki, nie może przyjść przez 3 dni do pracy, to automatycznie finansowo bardzo mocno to odczuwa. Nie ma tutaj żadnych wymówek, jak chodzi właśnie o to rozładowywanie towarów. Kasjer musi być sprzedawca, także i magazynierem i z jakimś, prawda, siłaczem i tak dalej. Takie warunki, teraz przypominam sobie różne takie opisy drastyczne tam panują. No a tutaj nagle okazuje się, że rzecznik Hieronimo Martins Distrybucja, pan Paweł Tymiński, mówi, że tego typu opisy są tylko wprowadzaniem w błąd byłych pracowników i nie jest to obrona ich prawdziwych interesów. No to w takim układzie pytanie, szkoda, że nie można, nie mógłby nam ten pan Paweł Tymiński odpowiedzieć, co zaś jest obroną prawdziwych interesów byłych pracowników i dlaczego te osoby są już byłymi pracownikami Biedronki. Nie zaś nie pracują dalej, nie cieszą się uczynnym zarobkowaniem na utrzymanie swojej rodziny, na rozwój. Dlaczego już nie pracują w tej sieci Biedronka i dlaczego te wyroki sądów pracy i sądów innych, które przyznają wysokie odszkodowania, uznając za pokrzywdzonych pracowników sieci Biedronka. Zresztą, gdy do tego dołączymy jeszcze to, o czym tak głośno stało się na początku rządu pana Kazimierza Marcinkiewicza, gdy była już pani minister finansów Teresa Lubińska, mówiła o tym, że hipermarkety również powinny płacić podatki, to nam dodaje jeszcze pewnego szerszego kontekstu. Z jednej strony takie sterowanie księgowością, aby nie płacić podatków, z drugiej strony wyciskanie z pracowników wszystkiego, prawie że ocierająca się o jakieś niewolnictwo, można by powiedzieć. Bezwzględna zresztą, może nie tyle niewolnictwo, co bezwzględność wyciskania, egzekwowania pracy ponad normę, ponad to, co jest zapisane w umowie, złamaniem przepisów kodeksu pracy. To są rzeczy bardzo poważne. Zatem chciałem zapytać, jak to jest także z tymi hipermarketami? Jakie państwo mają doświadczenia? Może ktoś ma takie doświadczenia pracy w takim sklepie, chciałby poopowiadać też o tym. Może się mylę w tych swoich sądach, opiniach, jakie tutaj wyciągam na bazie tych różnych opisów i depesz prasowych. Może jest inaczej. Spróbujmy o tym opowiedzieć. Z jednej strony, jak daleko media komercyjne są od zwykłego człowieka, wmawiając nam, że znalezienie przez rząd pieniędzy w budżecie na podniesienie emerytur i rent oraz na becikowe oraz na wydłużenie urlopów macierzyńskich to jest coś złego. Nie wiem, czy to jest coś złego, czy dobrego. No, mi się wydaje, że to jest coś dobrego, że rząd wysilił się na to, żeby znaleźć na to pieniądze i wdraża to w pakiecie ustaw prorodzinnych. No i drugie pytanie, jak to jest z tymi hipermarketami? Jak tam naprawdę jest? Słucham Radia Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Anna z Warszawy.
Witam Pani Anno.
Po pierwsze, chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że ja uważam, że, bo mamy nadzieję, że ten rząd, no i tak się zaczyna właśnie robić porządek i o to chodzi, że ten porządek jest zagrożeniem dla różnych osób i wydaje mi się, że no, oby się tak stało, że ten rząd musi rządzić co najmniej dwie kadencje, żeby uporządkować to, co się stało przez 15 lat. Jeżeli ma zrealizować politykę prorodzinną, uporządkować państwo całe, bo nie ma takiej dziedziny, w której by nie było bagna, no to co najmniej dwie kadencje i musimy wszystko robić, żeby te dwie kadencje ten rząd rządził. Przez 8 lat może się uda te 15 lat uporządkować. I jeszcze, a jeżeli chodzi o supermarkety, czy sprawy prorodzinne, mam nadzieję, że może zadzwoni pan z Finlandii, bo ja pamiętam, jak moja siostra mówiła, teraz niedawno był program Pospieszalskiego o rodzinie, że w Szwecji były na przykład obniżenia podatków, jeżeli chodzi o dzieci, o ilość dzieci i o wydatki na dzieci. Dlatego, że my do tej pory były, taki był system podatkowy, oczywiście te ulgi już są zniesione, że można było odliczać wydatki na własne wykształcenie, a na wydatki związane z ilością posiadanych dzieci to w ogóle nie było ważne, czy pięcioro, czy dziesięcioro, czy w ogóle, prawda? I tutaj nie było żadnej polityki rządu, a wiem, że w całej Skandynawii chyba było podobnie. Dzwoni taki słuchacz z Finlandii i na pewno to potwierdzi. Ja wiem, że siostra zbierała wszystkie jakieś paragony na podręczniki, na różne rzeczy i to właśnie tak było w Skandynawii, właśnie niby takiej liberalnej, ale polityka rodzinna była. I jeszcze, jeżeli chodzi o supermarkety, to ja jestem przede wszystkim zdziwiona tym, że oni nie płacą podatku, bo to jest skandaliczna sprawa. I tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, prawda, jest takie obawa kobiet, że kobiety nie mogą, nie chcą mieć dzieci, bo przecież nie mogą później wrócić do pracy. Przecież cała i Unia Wolności, i Platforma Obywatelska, szczególnie pani towarzyszka Bochniarz, pracodawczyni, tego zjednoczenia, czy tam, nie wiem, czegoś pracodawców, całą politykę wprowadzali do tego, żeby rozluźnić umowy o pracę, żeby były na przykład umowy o pracę na czas określony. Więc co za problem, jeżeli kobieta ma urlop wychowawczy czy urlop macierzyński, to można przecież znaleźć zastępstwo dla niej, bo możliwe jest zawarcie umowy na czas określony. Tu ci pracodawcy, no w Polsce nie ma, oni nie umieją być pracodawcami, bo przecież przez 60 lat pracodawcą było państwo. I w tych firmach prywatnych ci pracodawcy są nastawieni na bardzo szybki zysk, bo w Polsce to jest takie dorabianie się właśnie kombinatorskie. Przez 2-3 miesiące niektórzy ludzie mają fortuny, na które na Zachodzie pracują, nie wiem, dwa pokolenia albo trzy. I nie myślą rzeczywiście o tym, żeby te firmy trwały i nie myślą o pracownikach. Tu jest potrzebna jakaś zmiana, ale to też w myśleniu tych ludzi, którzy propagują taką politykę umowy, a tu najważniejszy jest pracodawca, bo on daje pracę byle jaką, za parę groszy. Przecież w tych supermarketach kobiety zarabiają grosze, bo tam głównie pracują kobiety. Nie wiem, jakie jest wynagrodzenie na Zachodzie w tych supermarketach, ale nie sądzę, żeby było małe, bo wiem, że tam przede wszystkim młode dziewczyny pracowały, traktując chyba tę pracę jako taką
odbicie
czasowe. Tak, do zdobycia kwalifikacji. I taką pracę, no wiem, że młodzi ludzie nawet z bardzo dobrych rodzin byli bardzo zadowoleni, bo oni tam pracują w czasie wakacji i byli bardzo zadowoleni, że właśnie w tych supermarketach mogą pracować w czasie wakacji, bo to były właśnie te umowy na czas określony. A jeszcze mam jedną taką zalecenie dla Platformy, że no bardzo się cieszę, że pojechali do Łagiewnik na rekolekcje, ale uważam, że oni te rekolekcje co najmniej przez 15 lat muszą odbyć. Może wtedy zmienią swój sposób myślenia i ja uwierzę autentycznie w to, że oni właśnie są teraz, będą wartości chrześcijańskie, będą dla nich ważne, bo przez 15 lat to były nieważne. Więc 15 lat rekolekcji w Łagiewnikach może ich zmieni. Rzeczywiście.
No oby,
mam
oby.
Nadzieję.
Dziękuję Pani Anno, pozdrawiam, z Bogiem. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście te pytania znów pomnożyły nam się trochę, pozostają otwarte o hipermarkety, o te kwestie, które na co dzień wokół nas przeżywamy. Ja przypomnę jeszcze raz telefony, bo tak z rozpędu odebrałem pierwszy telefon bez przypomnienia numerów telefonów do Radia Maria. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobny numer na końcu 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Słucham Radia Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Ja mam na imię Wojtek, mówię z Warszawy.
Witam Panie Wojtku. No i co Pan myśli o tym, czy dobrze jest, że rząd znajduje pieniądze na prorodzinną politykę i wdraża ją w życie? Tak, drugie pytanie, czy Pan by chciał też, mógłby coś Pan powiedzieć na temat tych hipermarketów, jakie tam są warunki pracy i tak dalej?
Proszę Ojca, dobrze, że rząd szuka pieniędzy na te wszystkie wydatki socjalne oczywiście, natomiast rząd nie ma swoich pieniędzy. Rząd te pieniądze bierze z tego, co my wszyscy, co Polska Gospodarka wypracuje. Łatwo jest mówić, że trzeba dawać pieniądze na te wszystkie cele, które są szczytne owszem. Natomiast trzeba się zastanowić, czy za becikowe na poziomie 1000-2000 zł te dzieci nie zapłacą później, spłacając polskie długi zewnętrzne i wewnętrzne. W tej chwili Polska jest, jak czytałem, 5 razy bardziej zadłużona niż w epoce Edwarda Gierka. Ciekawe, jak będzie zadłużona za następne 4 lata. Te długi trzeba zmniejszać, a nie je powiększać. Co do hipermarketów, Państwo ciągle powtarzają, że hipermarkety nie płacą podatków. Nie wiem, skąd te informacje.
Nie, ja pytam, cytowałem panią Teresę Lubińską, na przykład była minister finansów, która w wywiadzie dla Financial Times taką informację podała i z tego zrobiła się wielka burza.
A tak sobie myślę, że pani Teresa Lubińska chyba nie jest wybitnym fachowcem ponieważ gdyby była wybitnym fachowcem, byłaby nadal w rządzie pewna Kazimierza Marcinkiewicza. Wybitni fachowcy, w każdym razie ludzie, o których jeszcze niedawno słyszeliśmy, że są wybitnymi fachowcami, słyszeliśmy, jaka to jest wspaniała drużyna, podchodzą jeden po drugim, pan Mikosz, pani Lubińska, i tak się właściwie zastanawiam, czy oni przestali być przez te dwa miesiące tymi fachowcami. Co się z nimi stało? Czy może pan premier ich oceniał niedobrze na samym początku? No ale w takim razie to może nie jest to dobry premier, który tak ich ocenia na początku i tak bardzo się myli.
No ale, ale panie Wojtku, dla woli sprawiedliwości zarówno pan Mikosz, jak i pani profesor Lubińska są sekretarzami lub podsekretarzami stanu w kancelarii pana premiera, czyli dalej w zasadzie są w rządzie.
Dobrze, ale ja bym się na przykład bardzo chciał dowiedzieć, a tego się nie mogę dowiedzieć, dlaczego pani Teresa Lubińska w ciągu jednego dnia przestała się nadawać na ministra finansów?
No to jest rzeczywiście pytanie. To jest pytanie,
nie otrzymałem żadnego wyjaśnienia, bo jedyne właściwie wyjaśnienie, jakie w tej chwili wynika ze wszystkich medialnych przekazów, jest takie, że chodziło o włączenie do rządu pani Zyty Gilowskiej i trzeba jej po prostu było zrobić miejsce. Z punktu widzenia zadań, które stoją przed państwem i polityki fiskalnej, no i tych wszystkich problemów, które przed Polską stoją, wydaje mi się to nie do końca wystarczający powód, żeby traktować ministrów własnego rządu jak takie pionki na szachownicy.
No to jest rzeczywiście też pytanie. Ja osobiście również nie znalazłem takiego szerokiego wyjaśnienia, dlaczego tak się stało.
Owszem. Zastanawiam się również nad ministrem skarbu, bo sprawa pożyczki, która została potraktowana przez media i premier tutaj jakby nie zaprzeczał jako powód czy niejasności związane z tą pożyczką prywatną pana Andrzeja Mikosza, zostały potraktowane jako powód jego odejścia. No dobrze, ale to nie Rzeczpospolita o tym napisała jako pierwsza, to miesięcznik Forbes o tym napisał pierwszy dużo wcześniej i jakoś nie było reakcji, więc kilka tygodni wcześniej to nie był powód.
Znaczy ja myślę, że właśnie to jest jakiś taki pretekst dziwny, bo jak wiem z różnych przekazów prasowych w zasadzie co do tej pożyczki to niejasności żadnych nie było, bo pan minister Mikosz sam o tym osobiście powiedział panu premierowi już dawno i pokazał mu wszystkie stosowne dokumenty co do tejże pożyczki. Także tutaj na przykład gdybyśmy...
Niejasności są, ponieważ no, premier zna te dokumenty, opinia publiczna ich nie zna, więc no ale my ich pewnie nie poznamy, to zostawmy. Natomiast mi chodzi o dziwny sposób dokonywania tych zmian. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że o dymisji pani minister finansów i do dymisji pana ministra skarbu mówiło się dosyć dawno. Właściwie no, minęły dwa miesiące tego rządu, czy powiedzmy trzy. Mniej więcej od połowy tego okresu trzymiesięcznego mówi się o odejściu akurat tych dwóch ministrów. Ciekawe, czy spełnią się również pogłoski dotyczące dymisji ministra pracy. To jest strasznie krótko, po bardzo krótkim czasie następuje wymiana tych osób. Ja się zastanawiam, czy przyjście, wiem, mieliśmy mówić o supermarkecie, no ale już tak zabrzmiało.
Znaczy nie, to pytanie było troszeczkę inne, nie tylko, ale, no, ale spróbujmy ten temat podsumować, który pan tutaj podjął, bo to jest, chyba to się wszystko wiąże ze sobą.
Ja się zastanawiam, tak obserwuję sobie z boku te wydarzenia i zastanawiam się tak, jeżeli Zyta Gilowska zostaje ministrem finansów, to zastanawiam się, czy hasła, które Prawo i Sprawiedliwość głosiło w kampanii wyborczej, zostają zawieszone, czy też drużyna Kazimierza Marcinkiewicza, która była ukazywana jako zgrana, kompetentna i perfekcyjnie przygotowana, okazała się jednak nie tak dobra, nie tak kompetentna, czy też jest tak, jak chcą niektórzy, że to nie premier w 100% decyduje o składzie swojego rządu? Ja nie wiem, ja chciałbym się tego wszystkiego dowiedzieć. I szczerze mówiąc, nie uzyskuję wystarczających odpowiedzi. Dzisiaj w TVN24 pan premier uśmiechał się, odpowiadał, pokazując na pytania dosyć konkretne, pokazując twarz dobrego PR-owca, robił wokół siebie taką dobrą aurę, ale nie powiedział nic konkretnego i właściwie i wyborcy PiS-u, i wyborcy, i przeciwnicy PiS-u właściwie nie bardzo się dowiadują, co się w tej chwili, i obserwatorzy polskiego rządu nie bardzo wiedzą, jakie mechanizmy w tej chwili w tym polskim rządzie działają, które powodują takie, a nie inne wydarzenia. Ja nie wiem, może ojciec więcej...
No tego... ja tylko dopowiem do tych wątpliwości, doleję jeszcze krople, panie Wojtku. Złośliwi, co więcej do tego powiem, co złośliwi, niektórzy mówią, że przez 16 lat rządy się zmieniają, koalicje się rozpadają i wiążą, a finansami rządzi Leszek Balcerowicz po prostu. No i... no,
widzicie, to mi akurat nie przeszkadza.
Nie, ale to ja nie mówię to w kwestii przeszkadzania bądź nie, ale zobaczmy, że jednak takie powiedzenie mówi też o tym, że jakaś dziedzina życia, jedna z ważnych dziedzin życia państwowego, biegnie sobie swoim torem niezależnie od woli wyborców, prawda?
To znaczy, mi się wydaje, że to akurat bardzo dobrze, że finansami, no nie cały czas, nie przesadzajmy, rządzą ludzie, którzy się na tych finansach znają. Akurat Leszek Balcerowicz jest wybitnym fachowcem i wszyscy ludzie, którzy mają w Polsce kredyty, powinni Bogu dziękować, że ten człowiek jest na swoich stanowiskach, które po kolei zajmuje, i życzyć mu wielu lat w zdrowiu i szczęściu. Co do pani Zity Gilowskiej to samo. Ale ja patrzę, już w tej chwili nie mówimy o nich konkretnie, mówimy o mechanizmie. Nie wiem, jakie mechanizmy sprawiają, że rząd się rozsypuje. Ja mam obawę, że przyjście pani Zyty Gilowskiej jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, żeby zagrać na nosie Platformie Obywatelskiej, a ja bym chciał, żeby niezależnie od moich osobistych sympatii politycznych, żeby ten rząd zabrał się już do rządzenia i stwierdził, że kampania wyborcza była 3 miesiące temu. I ona się skończyła. Na razie, może będzie następna w tym roku, może i nie będzie. Na razie trzeba trochę popracować. A dzieją się rzeczy, które z pracą, no chyba na razie nie mają nic wspólnego.
No cóż, ja może bym aż tak ostro sprawę nie stawiał, bo jednak kilka spraw się wydarzyło, takich dość dobrych. Między innymi sprawa Brukseli, między innymi także ta działalność ustawodawcza w Sejmie, chociażby te pakiety prorodzinne, chociażby budżet, który prawdopodobnie będzie głosowany czy też w sobotę, czy też no, trochę później.
Proszę ojca, to ja z kolei powiem, nie przesadzajmy. Ja mam troje dzieci i proszę mi wierzyć, że w żaden sposób tego typu przepisy, które zostały właśnie uchwalone, becikowe, większe, mniejsze i tak dalej, nie miałoby, gdybym ich w tej chwili nie miał, tych dzieci, nie miałoby cienia wpływu na moje decyzje dotyczące tego, czy te dzieci mają się na świecie pojawić, czy nie. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, że człowiek, to tam decyduje o tych sprawach, w jakimś tylko zakresie decyduje bardziej kto inny. Reklama, to jest polityczna gra, to naprawdę nie ma nic wspólnego z działalnością prorodzinną. Już teraz ten pomysł wydłużenia urlopów macierzyńskich jest bardziej sensowny. Przed chwilą w telewizji Polsat oglądałem materiał, gdzie kobiety mówią wprost, że ich nie interesuje becikowe, je interesowałyby wydłużone urlopy macierzyńskie. Tyle, że łatwo jest dawać. Ja się tak zastanawiam. Oczywiście każdy z tych celów, które w tej chwili przechodzą przez tym, które są w tej chwili realizowane przez rząd, niezależnie od tego, co kto o nim myśli, właściwie każdy z nich jest słuszny. No, matki powinny mieć pieniądze, matki powinny mieć czas na wychowywanie dzieci i tak dalej. Tyle, że nie da się dać tych pieniędzy znikąd. Pani przed chwilą, która się wypowiadała, mówiła o tym, że Szwecja jest krajem liberalnym. Liberalnym może obyczajowo, tam kwitnie od dziesiątków lat socjalizm gospodarczy. W związku z tym ci Szwedzi, którzy fundują swoim dzieciom bardzo porządne wsparcie, matkom tych dzieci bardzo porządne wsparcie finansowe, płacą za to horrendalnymi podatkami. Wszystko ma swoją cenę. Ja bym prosił, żeby o tym pamiętać.
Ale może też jest tak, panie Wojtku, że w momencie, kiedy my dzisiaj stwarzamy warunki po temu, żeby ludzie mogli normalnie żyć i rozwijać się, normalnie funkcjonować, to może właśnie za 25 lat będziemy mieli taki potencjał ludzki w Polsce. Nie mówię, że będzie nas 100 milionów, nie, ale może będziemy mieli taką silną grupę młodych ludzi, którzy wejdą w wiek produkcyjny, wykształceni w miarę i z jakimś zapałem, z jakimś pozytywnym spojrzeniem w przyszłość, że będziemy mogli bez problemu te wszystkie sprawy odrobić, a nawet po prostu skoczyć dalej.
Oby tak było, tylko z tym zastrzeżeniem, że żeby ten cel szczytny nie został okupiony bardzo wysoką ceną długu, które te dzieci musiałyby spłacać. Bo nie jest trudno zadłużyć się w taki sposób, my Polacy, żebyśmy się zadłużyli w taki sposób, żeby tym dzieciom, którym w tej chwili fundujemy becikowe, kazać tak naprawdę w ten sposób spłacać becikowe razy ileś w momencie, kiedy oni wejdą na rynek pracy. Nie jest trudno zaciągnąć kredyt na przykład w tej chwili na 50 lat, wiedząc, że to tak naprawdę na mieszkanie na przykład, wiedząc, że tak naprawdę dzieci będą spłacać ten kredyt. To jest dopiero nie fair.
No owszem, dlatego jest też tutaj sprawa, tak jak pan powiedział, państwo nie ma swoich pieniędzy, ale gospodarzy tym, co uzyska z pracy nas wszystkich, z gospodarki. Stąd też no, jest pytanie, czy na przykład nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi mieć ileś tam set super budynków w marmurach i szkle, czy wystarczy coś skromniejszego, równie jakoś trwałego, czy na przykład jakiś tam urząd, czy agencja musi mieć 500 etatów, czy może wystarczy 98 na przykład?
To są pytania retoryczne, proszę.
No właśnie, ale tutaj chyba, jeżeli szukać bardzo dużych pieniędzy, to między innymi także i w tej dziedzinie chyba.
Zgoda. Jak ja słyszę w tej chwili, że ZUS właśnie wybiera wykonawcę do budowy swojej nowej centralnej siedziby, to no i to wcale nie z powodu zimna na dworze, tylko z powodu tego, co słyszę. No, jeśli jest to etap szukania wykonawcy, to ja rozumiem, że jest jeszcze czas, żeby to horrendum zatrzymać, bo rozumiem, że również urzędnicy ZUS-u muszą pracować w godnych warunkach, ale przepraszam, nie sądzę, żeby nimi nie dysponowali w tej chwili.
No bo to jest tak, wie pan, że my jako społeczeństwo płacimy składki na ZUS, na przykład na Telewizję Polską. Telewizja Polska od iluś tam chyba 15 czy 16 lat buduje nową siedzibę i w zasadzie to nie ma problemu, że ta budowa się przeciąga i pochłania kolejne miliony złotych. No problem, po prostu wszystko jest okej, okay, wszyscy są zadowoleni, etaty
znaczy,
się...
Z tą siedzibą telewizji jest chyba odrobinkę inaczej, to znaczy kolejne władze zostają z tym rozgrzebanym placem budowy, o ile wiem, i po prostu muszą zdecydować, no albo przerywamy, tylko pytanie, co wtedy z tymi
zamrożonymi w betonie?
Jednak ciągnąć dalej, chociaż jest to właśnie znowu horrendalnie drogie. No, nie wiem, czy jest dobre rozwiązanie tego problemu.
No właśnie, ale popatrzmy, że jest taka też mentalność pewna wytworzyła się, że ktoś wchodzi do jakiegoś tam urzędu, gdzie jest określany budżet, no to pierwsze, co podejmuje, to walkę o to, żeby ten budżet ewentualnie zwiększyć, żeby wyrwać dla siebie jeszcze jakiś kawałek, no i potem się w zasadzie niewieloma sprawami przejmuje. To jest taka chyba choroba główna, która nas toczy i która no, bardzo wiele pochłania też naszej codziennej pracy.
Zdecydowanie tak.
Panie Wojtku, no dziękuję za te uwagi. Muszę powiedzieć, że mam troszeczkę inne zdanie na temat pana profesora Leszka Balcerowicza, ale nie wypowiadam go, ponieważ nie jest to jakiś taki szczegółowy temat naszej rozmowy.
Ja wiem, ja specjalnie proszę ojca, no, ja deklaruję, że ja z kolei mam inne niż ojciec zdanie na temat Leszka Balcerowicza, ale ja specjalnie unikam jakby w tej chwili dyskusji na temat na przykład wypowiedzi pani, która przed chwilą to już nie, bo już na chwilę mówimy, przede mną rozmawiała z ojcem i wyzłośliwiała się tam straszliwie, ile lat mają pokutować członkowie Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem to no, nie jest to poziom dyskusji,
No nie ma, czemu, nie było żadnych jakichś tam wulgarnych słów czy takich czy innych. No, a można sobie ironicznie, to można sobie trochę pożartować, także myślę, że to tak jest, ale tak powiedzmy wracając...
No, znamienne jest, że państwo w Radio Maryja żartujecie z jednej partii, czy przede wszystkim z jednej partii.
Nie, panie Wojtku, ale ja powiem tak, ale to jak pan ocenia w tym momencie to, że w kampanii wyborczej było zaproszenie dwukrotne poprzez pana Schetynę, żeby w debatach uczestniczyli także przedstawiciele Platformy i kategoryczne było nie, albo pod warunkiem, że nie będzie takiej rozmowy, jak na przykład ta z panem tutaj, że nie odbieram żadnych telefonów. To jest też trochę, tak już mówiąc, abstrahując od tych żarcików uszczypliwości, przedstawiając taką sprawę, mnie osobiście dziwi.
Ja znam tą sprawę, owszem. No, ci zdaję sobie sprawę z tego, że kampania wyborcza rządzi się własnymi prawami. Ja z kolei powiem tak, że mnie z kolei jest przykro, jak słyszę, że tylko w Radiu Maryja ktoś się czuje jak w wolnym kraju. Tam wprawdzie słowo tylko, zdaje się, nie padło tak literalnie, natomiast jakby kontekst wypowiedzi był taki, że no to jest oaza spokoju, natomiast wszędzie indziej brzmią, noszą się bałwany morskie i tak dalej.
To już troszeczkę interpretujemy wypowiedź, natomiast ale to jak pan się czuje, czytając poniedziałkowe wydanie Gazety Wyborczej i tam czytając wypowiedzi właśnie polityków Platformy świeżo po tych rekolekcjach, no w którym delikatnie to ujmę, po prostu niewybrednie dokładają Radiu Maryja i temu środowisku.
Jak ja się czuję z tym? No ja wiem, że bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej jest to wierni Kościoła katolickiego i moim zdaniem, ja może powiem coś, co w Radiu Maryja zabrzmi jak ostateczna herezja. Moim zdaniem nie ma żadnego problemu w byciu członkiem Platformy Obywatelskiej, wierzącym, praktykującym katolikiem i liberałem gospodarczym, ponieważ to się wszystko nie kłóci. Można oczywiście nie być liberałem gospodarczym i być wierzącym katolikiem, ponieważ Pan Bóg namalował świat bardzo kolorowy i można mieć różne przekonania w różnych kwestiach. Także ja nie podoba mi się specjalnie, czy wręcz bardzo mi się nie podoba takie dzielenie bardzo ostre, że jeżeli ktoś jest z Platformy Obywatelskiej, to są ci oni, natomiast my, Kościół katolicki, jesteśmy po innej stronie. No,
ale ja mam wrażenie, że ten podział jest lansowany i mocno uskuteczniany właśnie przez polityków ogólnie rzecz biorąc Platformy Obywatelskiej. Wcześniej SLD tak mówił o Radiu Maryja.
Ja mam dokładnie odwrotne zdanie. To znaczy ja mam wrażenie, że ten podział jest lansowany właśnie przez Radio Maryja i telewizję.
Nie, w Radiu Maryja nigdy nikt nie mówi, że oto tylko tu jest Kościół katolicki, a wszędzie indziej to uważajcie, bądźcie ostrożni. W Radiu Maryja nigdy nie mówi, że oto tutaj jest tylko jedyny i słuszny i patent na świat, Polskę i na wszystko, a wszędzie innej to są masoni, Żydzi i ktoś tam jeszcze inni.
Mogę o coś w tym kontekście zapytać?
Bardzo proszę.
Dlaczego w momencie, kiedy u państwa w Radiu Maryja jest przegląd prasy pod takim tytułem właśnie co ciekawego w prasie, czy coś mniej więcej w tym stylu, zawsze są stosowane wyłącznie artykuły z Pisma Nasz Dziennik?
To jest podyktowane tym, że po prostu, że tak powiem, zbieramy, integrujemy media, a możemy to zrobić w takiej formule na antenie Radio Maryja.
Nie, no ja wiem, ale to...
Integrujemy media te, które my po prostu tworzymy.
Rozumiem, ale to zmienimy tytuł tego programu, ponieważ jego tytuł jest w takim razie mylący. To nie jest przegląd ciekawych...
Nie, tam jest... Panie Wojtku, tytuł dokładnie brzmi tak. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
No dobrze.
Wybrane z codziennej prasy, czyli no, Nasz Dziennik się też zalicza do codziennej... To jest taka formuła, dlatego że...
Wiem, że się zalicza do prasy.
Tak, tylko że mówię,
ale,
że...
Ale nie on jedyny.
Ja powiem tak, no jest to tutaj zastosowany rzeczywiście taki wybieg, tak jak na przykład, nie wiem, no w telewizjach możemy widzieć o godzinie tam 16 na przykład łódkę Bols, która pływa. Wiadomo, wszyscy wiedzą o co chodzi, ale prawnie wszystko jest okej, nie? Tak, tutaj jest też, tu jest taki wybieg zastosowany.
Ja ten wybieg rozumiem. Ja go całkowicie rozumiem, natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie trzy media, telewizja, radio i nasz dziennik są ze sobą powiązane. Okej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tytułowanie tego kawałeczka audycji w ten sposób sugeruje, że Radio Maryja uważa za prasę polską tylko i wyłącznie nasz dziennik. I to przy odrobinie złej woli może być interpretowane w ten sposób, że u Państwa się kiedyś pojawiały takie stwierdzenia, jak takie rozróżnienie jak prasa polska i prasa polskojęzyczna. No, że to rozróżnienie jest nadal aktualne i że właściwie wszystkie inne gazety, inne niż nasz dziennik, są tytułami polskojęzycznymi. Ja tak się zastanawiam, skoro powiedzieliśmy sobie tutaj obaj, że Kościół katolicki jest kolorowy, tak samo jak świat, i że są różne tytuły. I, że
i do tego nie trzeba tego, żebym ja akurat to stwierdzał, bo tak jest po prostu, czy ja to stwierdzę,
tak
czy
jest,
nie.
No tak to... jest. No to proszę łaskawie kiedyś zacytować Tygodnik Powszechny. A dlaczego nie?
No mogę, czemu nie? Tylko że obawiam się, że może się obrazić ksiądz redaktor Boniecki, bo on dzisiaj się bardzo obrażał na Radio Maryja w serwisie PAP-u. Nie chciałbym go po prostu jeszcze rozdrażniać.
Nie, no ale to nie obrażał się za to, że był czy nie był cytowany, tylko obrażał się za coś innego. Może pora jest zacząć zasypywać tego typu wzajemne nieufności, urazy i tak dalej, bo to nam wszystkim dobrze zrobi.
Czy powiem, panie Wojtku, ja powiem tak, my mamy co tydzień przegląd katolickiego tygodnika Niedziela również. To jest stały punkt, stały gwóźdź programu.
No to mamy drugie polskie pismo, a jest dużo, dużo więcej.
No mamy także przegląd cotygodniowy tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
To mamy trzecie polskie pismo, a jest dużo, dużo więcej, również katolickich. A w drodze, a więź, a znak, nic tam ciekawego nie ma.
Być może jest. Mamy w czytelni znaki więź, także
no
czasami
tego sięgam. No to może redaktorzy, którzy przygotowują tę audycję, poczytają.
Natomiast mamy także na antenie, mówimy o takich pismach jak Miłujcie się, jak Wychowawca, jak Głos dla życia, jak...
Bardzo dobrze. Ja dobrze. Tutaj nie ma polemiki. Są tytuły, których Radio Katolickie na pewno nie powinno cytować, bo...
Nie, cytować można, ale lansować.
Lansować. Natomiast mi się wydaje, że tych tytułów, to do których nie ma żadnych wątpliwości i cienia obaw, czy to jest lansowanie, czy nie, byłoby tyle, że no chciałbym zobaczyć, jeśli można pan, w radio zobaczyć kolory.
Panie Wojtku, ja powiem tak, że ja czytam Tygodnik Powszechny, ale osobiście mam co do niego wątpliwości po prostu. Tak.
Ale jakiego rodzaju?
No także, czy to wszystko, co jest tam tak mocno lansowane i podnoszone, czy to wszystko służy także dobru Kościoła, jego jedności, przekazowi takiego dobrego, zdrowego nauczania Kościoła. Mam wątpliwości co do tego. Takie są moje obawy po prostu.
No to może trzeba zacytować i powiedzieć, jakie ojciec ma wątpliwości i umożliwić dyskusję na ten temat. Ja też czytam Tygodnik Powszechny. Nie mam wątpliwości, a jesteśmy wiernymi tego samego Kościoła i to by było ciekawe porozmawiać na temat jakiegoś konkretnego tekstu, co do którego ojciec miałby wątpliwości, a kto inny by nie miał.
A może, no to może sobie przygotuję taką audycję, kiedyś tak wieczorem sobie porozmawiamy, tylko że znowu się narażę na obawę, że znów, prawda, tutaj potępiam tygodnik i, bo wie pan, no tu my jesteśmy w takiej sytuacji, że tak jak mówię, no ja się dowiaduję z gazet, że w Radiu Maryja rzekomo ja mam obraz Kościoła jedynie słusznego i tylko ja podobno reprezentuję Kościół. No to jest całkowita bzdura po prostu. Jak to jest możliwe? Czy ktokolwiek kiedyś na antenie Radia Maryja powiedział, słuchajcie, tutaj w Toruniu jest kościół, to jest kościół toruński, tak jak czytam w dzisiejszej, wczorajszej Gazecie Wyborczej. I no, także niestety pan Jan Rokita swoimi wypowiedziami cytowanymi w tym artykule tego typu bardzo krzywdzący pogląd narzuca innym poprzez Wyborczą i tak dalej. No, ja tego nie rozumiem po prostu. No, a gdzie w tym momencie włożyć w taki, podczas tego zarzutu, co zrobić z cotygodniowymi audiencjami Ojca Świętego, z Anioł Pański, z nauczaniem Jana Pawła II, z katechizmem Kościoła Katolickiego, na podstawie którego są codzienne katechezy i tak dalej, i tak dalej. No, musiałbym tutaj pokazać wszystkim gołe plecy, gdzie stwierdzili, że nie ma garbów na nich wielbłądzich po prostu.
Proszę Ojca, ja nie chcę oczywiście w tej chwili rozpoczynać polemiki i dyskusji generalnie o roli Radia Maryja w polskim kościele, bo nie czas i miejsce w tej chwili. Natomiast wydaje mi się, że drogą takich małych kroków dopuszczenia na antenę wątpliwości innego punktu widzenia, niechże on będzie opatrzony przymiotnikiem katolicki również po to, żeby pokazać, że katolicki to nie zawsze znaczy to samo, że jest pewien, nie powiem margines, bo to jest złe słowo, ale jest cała przestrzeń, którą można opatrzyć tym przymiotnikiem. Jedno i drugie będzie katolickie spojrzenie i skonfrontowanie tych spojrzeń. Ja akurat dotknąłem tego przeglądu prasy, bo akurat tak się zdarza, że się na ten przegląd prasy na antenie natykam i nigdy się nie natknąłem na żaden inny tytuł niż nasz dziennik. Stąd moje pytanie.
Nie, bo ja to tłumaczę.
Czy słuchacz odnosi wrażenie, że właśnie polska prasa to jest ten jeden tytuł i proszę się nie dziwić, bo nie jest kwestia tego, co całej dyskusji o Radio Maryja w tej chwili, jego znaczeniu, błędach, niebłędach, tylko na tym jednym przykładzie widać, że przypadkowy słuchacz taki jak ja może się nie orientować, o co tak naprawdę chodzi.
No to ja już tłumaczę, że to jest podobny zabieg, czysto powiedziałbym techniczny. Nie mogę więcej mówić na antenie, nie chcę więcej mówić na antenie, bo po cóż też. Tak jak z tą reklamą w telewizji, o której panu powiedziałem i to jest tylko tyle.
Jeżeli to są media powiązane, to przecież
jest nielogiczne. Natomiast panie Wojtku, jest taka kwestia. Katolickość i w Radiu Maryja mamy różnego rodzaju programy. I jak chodzi o katechezę, o nauczanie Kościoła katolickiego, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Mam katechizm Kościoła katolickiego zatwierdzony przez Stolicę Świętą, przez Ojca Świętego Jana Pawła II i z tego katechizmu nauczam wiary. Staram się to czynić sam, czy zapraszając do tego innych powołane osoby, kapłanów, biskupów. I to jest coś nie bezdyskusyjnego. Natomiast tak, jest cała...
Ja się nie odzywam, bo to jest bezdyskusyjne.
Natomiast cała sfera spraw jakichś tam, nie wiem, gospodarczych, politycznych, społecznych i tak dalej, gdzie nie funkcjonują dogmaty Kościoła, to jest kwestia właśnie dyskusji. I my staramy się także i według naszego rozeznania, jakiegoś wyczucia, zapraszać mimo wszystko różnych ludzi. To, że nie zapraszamy akurat tej księdza Bonieckiego z Tygodnika Powszechnego, może przepraszam za to uproszczenie, nie znaczy wcale, że jednak różne punkty widzenia co do różnych spraw nie są tutaj prezentowane. Także proszę bardzo, wczoraj było cała kwestia na przykład ludzi na temat tych całych gazociągów polityki energetycznej i był tam jeden człowiek, który przy określonych jakichś tam warunkach na przykład jest zabudową rurociągu północnego. No i cóż. Jest różne stanowisko, diametralnie różne od tego, kto tam, nie wiem, parę dni wcześniej ktoś inny prezentował jest. Byli ludzie, którzy, prawda, tutaj na przykład w tym studio, dlatego też się dziwię, dlaczego tak Platforma się w kampanii wyborczej przestraszyła, w tym studio tutaj, które widzę tutaj za szybą, siedział pan Jacek Sariusz-Wolski, pan Maciej Płażyński jeszcze wtedy w Platformie i dyskutowaliśmy na temat Unii Europejskiej przed akcesją Polski. Także to mówię, to jest coś normalnego po prostu. Natomiast to, że w gazecie wyborczej, czy w innej gazecie, czy nawet w Tygodniku Powszechnym tego się nie zauważa, a stale się wmawia taki obraz Radia Maryja, że właśnie ono jest takie tylko jedyne, takie walczące, takie moharowe, takie zapiekłe i tak dalej. Dla mnie to jest bolesne, dla mnie to jest skrzywdzące po prostu. I no cóż, ale ja nie wyjdę na ulicę, nie będę udowadniał, raz jeszcze powtórzę, że nie jestem wielbłądem, bo to zajęcie jest o tyleż mozolne, co bardzo nieskuteczne.
Ojciec nie musi tego udowadniać na ulicy, ojciec może to zrobić na na antenie radia. Ja nie ukrywam, że ja sam jestem bardzo zdziwiony, że się do radia dodzwoniłem i że wyborca Platformy Obywatelskiej i liberał gospodarczy z ojcem w tej chwili rozmawia, a jednocześnie wierny Kościoła katolickiego i że jakaś ta rozmowa nam mniej więcej wychodzi, zaznaczamy, czym się różnimy, a podkreślamy i też wyczuwam to ze strony ojca, staramy się podkreślić to, co nas łączy. Natomiast no po prostu jest tak, że obraz radia, słusznie czy niesłusznie, mówię, to jest ogromna, długa dyskusja, jest taki, jaki jest i to jest też ogromna praca dla ojca, dla ojca współpracowników, żeby ten obraz zmieniać w stronę tego, żeby przekaz zgadzał się z tym, co